W Radiu Łódź na Wieczór zmieniamy teraz temat. W studiu witam prezesa Fundacji Happy Kids, Aleksandra Kartasińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Fundacja Happy Kids od wielu lat kojarzy nam się z taką wakacyjną akcją Happy Bus, w ramach której wspaniały autobus z atrakcjami do zabawy jeździ po różnych miejscowościach, w których czasami takich atrakcyjnych miejsc po prostu brakuje. I o tej akcji też dzisiaj porozmawiamy, ale najpierw o sprawach ważniejszych, bo chciałabym, żebyśmy powiedzieli parę słów o tym, co w poprzednich miesiącach działo się w fundacji, bo to był chyba bardzo intensywny czas dla was.
Tak, to był bardzo intensywny czas. On jest nadal, trwa. Tak naprawdę od 24 lutego jesteśmy zupełnie w innym wymiarze, zarówno organizacyjnym, jak i zakresu tego, co robimy. Bo Happy Bus, 25 tysięcy dzieci w tamtym roku, wydawałoby się bardzo dużo, ale to był okres wakacyjny, okres radości, okres, w którym wszyscy uśmiechali się dookoła.
Wtedy wszyscy się cieszyli, że można z pandemii trochę zrezygnować.
To był ten okres poizolacyjny, gdzie wszyscy szczęśliwi wyszli z domów. Od lutego ta intensywność pracy ma zupełnie inny wymiar. W momencie rozpoczęcia się wojny na Ukrainie ewakuowaliśmy prawie 1500 dzieci i opiekunów z ukraińskich domów dziecka. To jest takie działanie, które było podjęte natychmiast, bo taka była potrzeba. Ratowanie dzieci spod bomb, ze schronów, to był czas ratowania ich życia, ale teraz mamy czas ratowania ich losów. Musimy dać im edukację, wsparcie medyczne, wsparcie psychologiczne. Te dzieci są po traumach. Pamiętajmy, że to są dzieci, które przeżyły wiele w swoim życiu. Jeszcze zanim wybuchła wojna, one trafiły do ukraińskich domów dziecka nie dlatego, że chciały, tylko dlatego, że w ich rodzinach działo się źle. Albo, że stracili rodziców. Do tego doszła trauma wojenna, trauma pobytu w schronach, trauma przejazdów czy ucieczki pod ostrzałami. Więc to jest coś do leczenia. Więc oprócz tych demonów przyszłości, które te dzieci mają w sobie, dochodzi jeszcze coś, czego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, bo nigdy tego nie doświadczyliśmy, nigdy nie słyszeliśmy huku bomb, nie słyszeliśmy wycia syren. Te dzieci mają to w uszach. Te dzieci boją się, kiedy przejeżdża ktoś na sygnale, gdzie te dzieci, sam byłem świadkiem, kiedy wpadały w panikę, kiedy podjeżdżał radiowóz, nie po to, żeby coś zrobić, tylko po to, żeby im pomóc. Więc to widzimy i to z tym walczymy, z tym tutaj staramy się pomóc, żeby tym dzieciom już w przyszłości było lżej, żeby na ile jest to możliwe zapomniały przynajmniej chociaż część tego, co doświadczyły w ostatnich miesiącach.
Podjęliście takie bardzo trudne wyzwanie. Ale jak to się stało, że zdecydowaliście się tam pojechać i to pewnie pojechać wielokrotnie, bo 1500 dzieci, no to raczej nie przywieźliście ich tak od razu. Czy to był impuls, czy to był taki po prostu moment, kiedy stwierdziliście, że musicie to zrobić, mimo że jesteście tutaj, w centralnej Polsce? Pewnie przy granicy też są podobne organizacje, które zajmują się dziećmi z domów dziecka.
Od ponad 30 lat jestem, czy uczestniczę w życiu dzieci z pieczy zastępczej. Od ponad 20 kilku lat jako Fundacja Happy Kids aktywnie zajmujemy się, prowadzimy 17 rodzinnych domów dziecka. W momencie wybuchu wojny pierwsza myśl, jaka przyszła nam do głowy, przede wszystkim mi, kiedy wyobraziłem sobie i usłyszałem o pierwszych uchodźcach na granicy, gdzie matki z dziećmi w panice uciekały spod z terenów objętych wojną, pomyślałem sobie, a co z dziećmi, które nie mogą, niestety, uciec same. To są dzieci, które przebywają w pieczy instytucjonalnej, których ewakuacja to nie jest proces, że wychowawca weźmie je pod pachę i ucieknie na granicę, tylko to są oczywiście dokumenty, to są zezwolenia. Więc jeszcze tego samego dnia, czyli w czwartek, skontaktowałem się z Ministerstwem Ukraińskim, pytając, czy nie potrzebują pomocy. Zadeklarowaliśmy tą pomoc w przypadku, kiedy byłaby ona potrzebna. Bardzo szybko dostaliśmy informację zwrotną. Tak, jest bardzo dużo dzieci, które wymaga pomocy. Otrzymaliśmy autoryzację, akredytację ministerstwa. Dostaliśmy zgody administracyjne na wyjazd tych dzieci za granicę i to pozwoliło w bardzo szybki, sprawny sposób przeprowadzić te ewakuacje.
Pan tam jechał osobiście?
Tak, ja byłem również. Mieliśmy na samej granicy, pracowało ponad 100 osób. które przyjmowały te dzieci. Te transporty, które przywoziły dzieci na granicę, były w różny sposób. To były autobusy, pociągi. Dzieci, najmłodsze dziecko miało 7 lat. Ja je sam wiozłem karetką, ponieważ kupiliśmy karetkę pogotowia. Matka, która jechała akurat z tą razem grupą, bo była dołączona, bo to była kobieta po połogu, mimo że to dziecko było dołączone do dzieci z pieczy, miało 7 dni. Więc proszę sobie wyobrazić podróż, one jechały z Odessy. Jak to musiało wyglądać, co ta kobieta musiała przeżywać, co te dzieci mają w głowie po takich doświadczeniach.
Nie wyobrażam sobie dalszego działania bez bardzo konkretnego wsparcia psychologicznego. Rozumiem, że to się od razu zadziało też.
Tak, my zatrudniliśmy prawie 200 osób dodatkowo. Są to opiekunowie, są to nauczyciele, ale to są psycholodzy, lekarze. Psycholodzy, którzy porozumiewają, którzy są rosyjsko bądź ukraińskojęzyczni, którzy rozmawiają z tymi dziećmi w ich ojczystym języku. Część z tych dzieci jest rosyjskojęzyczna, mimo że są to, czują się Ukraińcami, ale rozmawiają po rosyjsku, a my, żeby pomóc dzieciom, musimy rozmawiać w ich języku. Trudno jest znaleźć terapeutów czy psychologów ukraińskich, ale cały czas prowadzimy nabór, cały czas zatrudniamy, bo jest ich ciągle za mało.
No, ale oni na szczęście też przyjeżdżają.
Tak, tak, przyjeżdżają. Stworzyliśmy specjalny zespół medyczny, który jeździ po tych miejscach, gdzie te grupy są rozlokowane, tak aby na bieżąco pomagać, koordynować tą pomoc medyczną. Wykupiliśmy 1600 polis indywidualnych. Uruchomiliśmy system kart prepaidowych, tak aby wspierać również finansowo te grupy, tak aby mieli na jakieś drobne wydatki, które są niezbędne. Oprócz tego, że uruchomiliśmy 3 magazyny logistyczne, które wspierają na bieżąco rzeczowo te miejsca, gdzie te dzieci przebywają.
No właśnie, a co to są za miejsca? To znaczy, czy to jest coś, co mamy sobie wyobrażać na kształt domów dziecka, które funkcjonowały dawniej? To znaczy, to są duże grupy dzieciaków?
Tak, to są miejsca różne. Zarówno budynki po domach dziecka. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest Łódź, która bardzo szybko i tak naprawdę Łódź jako pierwsza przyjęła grupy tych dzieci. Gdzie budynki po domach dziecka, które miały duże zasoby, zostały wykorzystane właśnie do tych celów. Ale to są hotele, pensjonaty, to są ośrodki również wczasowe, przystosowane do opieki nad dziećmi, więc tutaj to są internaty, więc tutaj tych miejsc jest wiele. No, niestety to powoduje, że to skupiska dzieci przybierają formę, jakiej już dawno nie pamiętamy, czyli dużej ilości dzieci w jednym miejscu. Ale pamiętajmy, że to są dzieci, które przyjechały również z takich ośrodków. Na Ukrainie system pieczy zastępczej, mimo iż reformy zostały podjęte wcześniej, on dalej jeszcze funkcjonuje, gdzie mamy dom dziecka o liczebności ponad 200. Więc ta integracja i nierozdzielanie tych grup jest jednym z priorytetów, które strona ukraińska postawiła i prosi o zachowanie, ponieważ te dzieci, przypomnę, muszą wrócić. To są dzieci, brzydko nazywamy, państwowe. To są dzieci systemu pod opieką państwa ukraińskiego i one muszą tam wrócić.
Czyli na pewno nie będzie tak, że szukamy rodzin zastępczych tutaj u nas, na miejscu w Polsce.
Nie, tutaj my staramy się działać trochę wychodząc do przodu. Bo oprócz zajęcia się tymi grupami dzieci, które z nami przyjechały, staramy się pomagać na miejscu na Ukrainie. Obecnie kończymy już remonty i przygotowanie 1010 miejsc na terenach bezpiecznych, czyli terenach z dala od działań wojennych. To są tereny w górach, czyli okręg zakarpacki, południe Iwano-Frankowskiego, Czernowiecki, czyli tam, gdzie te rakiety nie doleciały, tam, gdzie nie ma jakichś militarnych czy strategicznych węzłów, które mogłyby być atakowane, ponieważ jeszcze bardzo dużo dzieci migruje i zostaje wywożonych właśnie na tereny zachodniej Ukrainy, właśnie z Doniecka, Ługańska, i tych dzieci jest całe mnóstwo. Więc między innymi dla tych dzieci szykujemy dodatkowe miejsca. Oprócz tego przygotowaliśmy, obecnie jesteśmy na etapie negocjacji i rozmów końcowych z Brukselą, ponieważ przygotowaliśmy projekt Your House, który zakłada przygotowanie i kadr pod rozwój pieczy rodzinnej, pieczy zastępczej na terenie Ukrainy i będą te działania realizowane zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. To jest dosyć duży projekt. Mam nadzieję, że uda się go szybko rozpocząć, dlatego że pamiętajmy, że do Polski oprócz dzieci, które przyjechały z nami, dzieci z domów dziecka, przyjechała bardzo liczna grupa uchodźców, czyli przede wszystkim kobiet z dziećmi. Według szacunków jest to od 500 do 800 tysięcy dzieci, które trafiły do Polski. Więc te dysfunkcje społeczne, które znamy z naszego życia codziennego, które powodują, że dzieci trafiają, nasze polskie dzieci, do polskich domów dziecka, również dotknie część tych rodzin. Szacuje się, że około 3 do 4 tysięcy dzieci ukraińskich trafi do polskiego systemu pieczy zastępczej. I między innymi projekt Eurohouse ma pomóc w zaopiekowaniu tych dzieci, ponieważ polski system pieczy zastępczej jest nieprzygotowany do takiego wzrostu. Sami walczymy od lat z deinstytucjonalizacją, z tym, aby ograniczać liczbę dzieci, które przebywają pod opieką poza rodzinami biologicznymi, ale ten proces jeszcze jest przed nami daleki, a tutaj nagle on się eskaluje.
No właśnie, to dotyczy nie tylko tego systemu pieczy zastępczej w Polsce, ale i systemu edukacji, systemu zdrowotnego, opieki medycznej, wielu, wielu innych systemów. Chciałabym wrócić jeszcze do tego, co pan powiedział na początku, jeśli chodzi o wasze działania na Ukrainie. Czy ja dobrze zrozumiałam, że tworzycie coś tam na miejscu, jeździcie tam i budujecie?
Tak, tak. Ja co tydzień jeżdżę na Ukrainę. Tam, w tych okręgach, tak jak wspomniałem, zachodniej Ukrainy, czyli tych bezpiecznych, przygotowujemy te miejsca, ale jednocześnie obecny jestem w Kijowie. Teraz ta wizyta w Buczy, w Irpieniu, w Hostomelu, czyli w tych miejscach, których słyszeliśmy z przekazów. Ja tam byłem, ostatnio nocowałem w Buczy. To trudno jest do pisania, tak? bo trudno jest sobie wyobrazić skalę zniszczeń, bo Bucza, Borodianka to są praktycznie miejscowości, które w większości już nie istnieją, bo nie ma budynku, który by nie był uszkodzony, ale wojny widać na każdym kroku, nie tylko poprzez zniszczenie, ale poprzez groby, poprzez krzyże, poprzez niestety jeszcze miejsca, gdzie pod gruzami przebywają dalej ludzie. One są proste do zidentyfikowania, dlatego że zrobiło się gorąco, więc Państwo możecie sobie wyobrazić, co czujemy zarówno w sercach, jak i fizycznie. To jest nie do opisania.
Nie ma pan takiego lęku, jeżdżąc tam co chwilę? Przecież wszystko się może zdarzyć w każdym momencie.
Lęk jest czymś, co nam towarzyszy na co dzień. Każdy z nas powinien go mieć, ale trochę się uodporniamy. Pamiętam pierwsze alarmy, które gdzieś tam były. Teraz staramy się reagować tak jak inni mieszkańcy. Widać na ulicy ostatnio w Winogradach, kiedy rozpoczął się alarm, widać było połowę mieszkańców, którzy nagle uciekali do schronów, a druga połowa spacerkiem dopiero się tam kierowała. Ci pierwsi to byli ludzie, którzy przyjechali spod bomb. Przyjechali z Melitpola, przyjechali z Chersonia, przyjechali z Żytomierza, przyjechali z tych terenów, gdzie te bomby na co dzień spadają. A ta druga to byli mieszkańcy, którzy jeszcze nie doznali tej tragedii. Ja ostatnio zostałem zatrzymany podczas przejazdu i poproszony przez żołnierzy o to, żebym się schował razem z nimi w takim specjalnie przygotowanym miejscu na wypadek ataków. Siedzieliśmy w tym podczas alarmu i panowie mówią, o, tam poleciała. No, to znaczy, że tu nie spadnie. Ale od razu powstało pytanie, ale dokąd poleciała? Gdzie ona spadnie? Jak spadnie, ktoś ucierpi? To są pytania, które ci ludzie sobie zadają. Mimo, że ta bomba nie walnie tu, ale ostatnie wydarzenia pokazują, że bomby mogą spaść wszędzie, niezależnie, czy jest to obiekt militarny, czy jest to obiekt transportowy, czy to jest most, czy to będzie linia kolejowa, czy to będzie centrum handlowe. To jest coś, co powoduje, że nie można być spokojnym. Strach tak, jest, ale staram się nad tym panować.
Jeżeli zrobimy takie założenie, że to będzie jednak wojna długotrwała, liczę na to, że jednak nie, że ona się szybko zakończy, ale no są pewne przesłanki, które każą sądzić, że to może potrwać jeszcze długo. Jeśli poczynimy takie założenie, to jakie cele sobie stawiacie? To znaczy, dzieci, które sprowadziliście do Polski, pozostaną tutaj aż do końca wojny, czy jednak będziecie próbowali na te tereny bezpieczne je przetransportować wcześniej, mimo trwania tej wojny?
Chcemy, aby te dzieci mogły wrócić wtedy, kiedy będą bezpieczne. Poprzednim razem, kiedy byłem w Kijowie, rozmawialiśmy o jednej z grup, które mogą by powrócić na tereny tutaj zachodniej Ukrainy, gdzie nie ma bomb, nie ma ataków, wszystko wydaje się być okej. Po czym po 2 dniach okazało się, że rakieta spadła 2 kilometry od domu dziecka. Ale takie miejsce jak Melitpol, gdzie budynek spadł w dom dziecka, po prostu nie istnieje. Powodują, że chcemy, żeby te dzieci wróciły już w miejsca bezpieczne. My im wybudujemy te domy, my im przygotujemy. Będziemy starali się robić wszystko, żeby one mogły wrócić już po wojnie w miejsce, gdzie będą na pewno bezpieczne. To tak jest. Wszyscy liczymy, że ta wojna się skończy. Te plany, założenia, że być może pierwsze grupy już będą mogły wrócić w wakacje, w świetle ostatnich wydarzeń powodują, że chyba to zostaje w sferze marzeń. Więc liczymy wszyscy być może na święta. Może te święta bożonarodzeniowe, które, czy noworoczna radość, która z reguły daje nam dużo otuchy, nadziei na nowy rok, będzie mogła być również ich udziałem. Czy to się spełni? Wierzmy w to.
A tymczasem wakacje przed nami i przydałaby się chociaż odrobina wytchnienia, również dla tych dzieci. No i muszę tutaj zapytać o tę waszą tradycyjną wakacyjną akcję Happy Bus. Wyjedzie już za 2 dni właściwie, 2 lipca, ale wyjedzie z udziałem naszych małych przyjaciół, którzy dotarli tutaj do Polski z Ukrainy.
Wszyscy śmiejemy się w tym samym języku. To oznacza, że zarówno wolontariusze, jak i dzieci, niezależnie od kraju pochodzenia, niezależnie od koloru skóry, języka, którym się posługują, kraju, z którego przyjechali, tak naprawdę wszyscy uśmiechamy się w tym tak samo. Ten rok jest rokiem specyficznym, ponieważ jest to kolejny rok, w którym mimo tych ograniczeń, które były z pandemią, staraliśmy się dzieciom mieć radość, a teraz tym bardziej jest to potrzebne. Więc w tym roku wyjeżdżamy. Liczymy na to, że około 30 tysięcy dzieci będzie się bawiło, ale będziemy jeździć też po miejscach i przede wszystkim do takich miejscowości, gdzie jest dużo dzieci ukraińskich. Dlatego, że one potrzebują rozrywki, potrzebują czegoś innego. Ale to, co istotne, tradycyjnie wolontariuszami podczas tej akcji są dzieci z naszych rodzinnych domów dziecka, z dużych domów dziecka, którzy dołączają chętnie do tego, aby stać się wolontariuszami i pomagać innym. A więc w tym roku będą też wolontariusze tradycyjnie z naszych domów, ale będą też wolontariusze z domów ukraińskich, więc to dla nich będzie nowe doświadczenie, ale wierzę, że tak jak w naszych przypadków zostanie zakończenie akcji zawsze postawione pytanie: wujo, co ja mam zrobić, żeby w przyszłym roku też pojechać? A dlatego też przygotowaliśmy trochę niespodzianek, więc wyjadą 3 autobusy. Jeden autobus w tym roku zostaje przeznaczony do zabawy dla dzieci ukraińskich. Ten autobus pojedzie na Ukrainę. Szykujemy dokumenty. Mam nadzieję, że w ciągu 1,5 tygodnia wyjedzie. Państwa chętnie o tym poinformujemy. Dlatego, żeby on mógł jeździć tam. Już szykujemy wolontariuszy, którzy będą tam, po tamtej stronie, bawić się z dziećmi. Dlatego, żeby pokazać, że niezależnie, czy latają bomby, czy strzelają, dzieci trzeba chronić. I oprócz tego, że pomagamy, niesiemy im trochę radości, trochę rozrywki, trochę normalności w tych zwariowanych czasach, to chcemy pokazać, nie wolno strzelać do takich autobusów, nie wolno strzelać do sklepów, do centrów handlowych, nie wolno niszczyć placów zabaw. Możecie Państwo znaleźć u nas na stronie zdjęcia, jak wyglądają przestrzelone ławki, jak mogą wyglądać przestrzelone huśtawki dla dzieci. To jest coś dla ludzi, którzy mają to chociaż cień empatii w sobie, jest to okropny widok. Ale pamiętam takie zdarzenie, gdzie zostałem poproszony przez jedną z grup, którą spotkałem na Ukrainie, aby pojechać, aby zobaczyć, czy oni mogą wrócić do domu. Ja tam pojechałem fizycznie. Nie mają gdzie wrócić. Nie mają gdzie wrócić. Ja teraz w przyszłym tygodniu wracam w to miejsce i nie wiem, co odpowiedzieć tym dzieciom. Pewnie odpowiem im, że będą miały dokąd wrócić, ale jeszcze chwilę. A w międzyczasie pojedziemy autobusem i powiemy: na razie bawcie się, bo można też się bawić tutaj. A wrócicie na swój plac zabaw, ale jeszcze za moment.
To zupełnie nietypowe przedsięwzięcie, ale czasem słuchając wiadomości mam wrażenie, że cała ta wojna jest taka nietypowa, łącząc w sobie różne kontrasty i ten strach ogromny i to niebezpieczeństwo z jakimś dziwnym ukraińskim poczuciem humoru. Dziwne jest to wszystko, kiedy się to obserwuje z zewnątrz, pewnie jeszcze dziwniejsze i trudniejsze do pojęcia, jeżeli jeździ się tam na miejsce, tak jak pan jeździ. No miejmy nadzieję, że to wszystko niedługo się skończy. W międzyczasie zachęcamy do tego, żeby śledzić poczynania Fundacji Happy Kids, na przykład na facebookowym profilu Fundacji. Wiele różnych informacji, również z tych sytuacji na miejscu, bo widziałam, że zamieszczacie też filmy ze swoich wyjazdów.
Tak, ja zapraszam do śledzenia również naszej strony internetowej i oczywiście wszystkich zapraszam w najbliższą sobotę w Parku na Zdrowiu. Będzie rozpoczęcie akcji, tegorocznej edycji akcji Happy Bus, gdzie zapraszamy wszystkich łodzian z dziećmi, aby przyszli, pobawili się, zobaczyli, jak śmiejemy się wszyscy razem i chciałem, żeby tego uśmiechu tego dnia było jak najwięcej. Bo to jest największe wzmocnienie i motywacja do tego, żebyśmy wszyscy razem działali dalej.
Jak zaprasza pan wszystkich łodzian, to już pierwszego dnia będzie te 30 tysięcy dzieci. I tego wam życzymy, żeby było ich jak najwięcej, rzeczywiście. Aleksander Kartasiński, prezes Fundacji Happy Kids. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.